Witam wszystkich drogich braterstwo tutaj na miejscu, wszystkich naszych słuchaczy, którzy słuchają naszego wykładu przez internet na dzisiejszym zebraniu z wykładem. Dzisiejszy temat, który chcemy poruszyć, to dalsza część tematu Dwa domy izraelskie. To już będzie ostatnia część zatytułowana Czas żniwa. Poprzednio zajmowaliśmy się domami izraelskimi nominalnym i prawdziwym. Dla przypomnienia tylko powiem, że tutaj te dwa domy izraelskie, o których mówi Słowo Boże, to Izrael cielesny, czyli cieleśni potomkowie Abrahama, a potem Kościół wieku Ewangelii, czyli Izrael duchowy. I w każdej z tych części, i cielesnej, i części duchowej, mamy podział na prawdziwych Izraelitów i Izraelitów nominalnych, tylko z nazwy. W obydwóch poprzednich wykładach poruszyliśmy cechy charakterystyczne, którymi odznaczali się prawdziwi i nominalni Izraelici. Ten Izrael nominalny i prawdziwy jest dla nas o tyle ciekawym tematem, ponieważ we wszystkich nominacjach chrześcijańskich, tak jak istnieją po dziś dzień, też możemy rozpoznać tych, którzy są bardziej gorliwi, którzy oddają całe swoje życie na służbę Panu, i tych, którzy tylko tak z nazwy są chrześcijanami, a w rzeczywistości ich życie różni się od tego, jak powinien zachowywać się prawdziwy duchowy Izraelita. Oczywiście nie rościmy sobie prawa do takich ocen, ponieważ tylko Bóg patrzy na serce i najprawdopodobniej bylibyśmy w niejednym przypadku zaskoczeni, myśląc o kimś, że jest prawdziwym Izraelitą czy nominalnym Izraelitą, w porównaniu z tym, jak tego człowieka, tego chrześcijanina widzi Bóg. Ale dzisiaj skupimy się na kwestii, która jest takim podsumowaniem właśnie tematu Dwa domy izraelskie, mianowicie zakończeniu wieku żydowskiego, kiedy rozwijał się dom sług, dom cielesny, i wieku Ewangelii, przez który to wiek Ewangelii rozwijał się Izrael duchowy, ponieważ zakończenia obydwóch tych okresów mają swoiste podobieństwa. Na przykład są to równoległości w czasie trwania zakończenia tych wieków, ale nie tylko. Ten temat jest bardzo rozległy i wart naszego zainteresowania i badania. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich aspektów poruszyć, niemniej jednak warto tutaj zaproponować taki przegląd tego tematu. Zanim jednak dojdziemy do samego tematu żniwa, i jak się w czasie tego żniwa zachował lud nominalny, lud cielesny, przepraszam, lud nominalny i lud prawdziwy, zarówno w tej części cielesnej, czyli z wieku żydowskiego, jak i w części duchowej, czyli z wieku Ewangelii, to dobrym podsumowaniem będzie cel istnienia Izraela. Izrael, czyli lud Boży, czyli potomstwo Abrahama, zaistniało w historii świata nieprzypadkowo. I chociaż w wielu denominacjach jest to uczone inaczej, nie chodzi wcale o to, że Bóg postanowił wybrać grupę ludzi, których będzie kochał bardziej, do których będzie bardziej przywiązany, których będzie traktował jako swoje dzieci, a resztę odrzuci i nie będzie chciał z nimi mieć nic wspólnego. Absolutnie nie, ponieważ Izrael i cielesny, i duchowy, powołany został w konkretnym celu przez Boga, miał mieć szczególne zadania do wypełnienia, przywilej i honor błogosławienia reszty ludzkości. Otwórzmy proszę znany to jest werset, pierwsza Mojżeszowa 3,15. Tutaj znajdujemy w Piśmie Świętym pierwszą zapowiedź Bożego planu zbawienia. Oczywiście jest to wyrażone w sposób bardzo zagadkowy. Nasz Stwórca, kiedy w ogrodzie Eden wydawał wyrok, nie zagłębiał się w szczegóły, zresztą dlaczego już miałby przed tymi, którzy okazali mu nieposłuszeństwo. Pierwsza Mojżeszowa 3,15 czytamy: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Tutaj to słowo ukąsisz, w różnych przykładach jest to różnie tłumaczone. Sens jest taki, że potomstwo tej zapowiedzianej kobiety, zapowiedzianej niewiasty, miało całkowicie zniszczyć węża, czyli rozbić jego głowę, Chociaż samo miało też od niego nieco ucierpieć, no ale tutaj porównane jest po prostu ze zranieniem pięty to. W obydwu przypadkach ten czasownik hebrajski jest taki sam. Zmiażdżenie głowy, zmiażdżenie pięty, możemy tak to przyjąć. W pierwszej Mojżeszowej dalej, rozdziale 22, wersetach od 16 do 18, czytamy dalszą część proroctwa, które odnosi się właśnie do Izraela. Do Izraela, do potomstwa Abrahama już w tym przypadku, bo są to słowa, które nasz Stwórca skierował do Abrahama, za jego bezwzględną wierność, za jego bezwzględne posłuszeństwo okazane w ofiarowaniu jedynaka Izaaka. 22, 16 do 18 czytamy. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Tutaj jest dalsza część tych informacji, które nasz Bóg zechciał udzielić. Oczywiście cały czas brzmi wszystko zagadkowo. My wiemy, że ta symbolika gwiazdy i piasek to nie chodzi wcale o jakąś figurę retoryczną, ale zostało zapowiedziane potomstwo, które miało być porównane do gwiazd i do piasku. Tak jakby potomstwo Abrahama zapowiedziane miało się składać z dwóch części. Gwiazdy kojarzą nam się oczywiście z ciałami niebieskimi, więc rozumiemy, że jest to ta część potomstwa w sferze duchowej, ta niebiańska, a piasek to jest ta część w cielesnych ludzkich ciałach, ponieważ gwiazdy są na niebie, piasek jest symbolem tego, co jest na ziemi. Ale, tak jak czytamy, całe potomstwo miało błogosławić ludzkość. W tym potomstwie Abrahama miały sobie błogosławić wszystkie rodziny ziemi. W jaki sposób? To jest oczywiście dalsza część naszych rozważań, żeby pokazać, że wybór Izraela jako ludu Bożego wcale nie wiąże się z tym, że nasz Bóg wybrał sobie część ludzi jako jego lud, a resztę na zawsze odrzucił. Właśnie nie. W Księdze Daniela 12:3, Daniela 12:3, tutaj też mamy ważną informację. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Więc odnośnie do proroctwa przekazanego Abrahamowi o gwiazdach i o piasku, tutaj przez Daniela została podana informacja, że właśnie pewni ludzie, pewne istoty miały jaśnieć na firmamencie, miały jaśnieć na niebie, jak gwiazdy na zawsze, na wieki wieczne. Ale tutaj jest też podana bardzo ważna inna informacja. Ich zadanie do wykonania to było przywieść wielu do sprawiedliwości. Możemy sobie od razu w domyśle dodać, że przywodzić do sprawiedliwości naturalnie trzeba tych, którzy nie są sprawiedliwi, ponieważ ci, którzy i tak z całego serca swojego umysłu kochają Boga i starają się być Mu posłuszni, no, nie zaliczają się na pewno do tej samej grupy, którzy lekceważą całkowicie i istnienie Boga i Jego wymagania. W Ewangelii Mateusza 19:28. Ewangelia Mateusza 19:28. Czytamy dalej informacje o tym, jakie zadania czeka na lud Boży. A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach. I będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Tutaj jest już głębszy kontekst potrzebny, żeby wytłumaczyć. Natomiast skupmy się na tym, że nasz Pan zapowiedział swoim uczniom, że ich zadaniem będzie sądzenie. Sądzenie 12 pokoleń izraelskich. Tutaj mamy w nieco innym znaczeniu niż to, czym zajmujemy się cały czas, czyli tymi domami dwoma. Tak naprawdę Izrael w tym znaczeniu reprezentuje całą ludzkość. Każdego człowieka, jaki kiedykolwiek przyszedł na świat, ponieważ, jak wiemy, Każdy potomek Adama odziedziczył przekleństwo, odziedziczył stan niedoskonałości, a przez ofiarę naszego Pana, przez okup, dostaje każdy pojedynczy potomek Adama możliwość pojednania się z Bogiem, wydźwignięcia z stanu grzechu, śmierci i upadku i tak naprawdę to, o co chodzi, życia wiecznego jako doskonała istota ludzka, posłuszna Bogu, posłuszna swojemu Stwórcy. Wiemy, że źródłem wszelkiego dobra, zsyłającym wszystkie błogosławieństwa i duchowe, i fizyczne, jest nasz Bóg, który wszystko stworzył. I mimo, że sam Bóg jest wieczny i nieśmiertelny i wszechpotężny i w niczym praktycznie rzecz biorąc nie potrzebuje żadnej pomocy od swoich stworzeń, ponieważ On jedyny jest stworzycielem, jest w stanie wszystko uczynić tak, jak podpowiada Mu Jego święta wola i wszystko, co pozwala Mu wykonać Jego nieograniczona moc, to mimo wszystko do tego wielkiego dzieła restytucji, odnowienia wszechrzeczy, podniesienia ludzkości ze stanu upadku, Bóg postanowił powołać inne stworzenia, które jak gdyby najpierw miały podnieść się same w takim stopniu, jak było to tylko możliwe, aby następnie błogosławić całą pozostałą część ludzkości. Żeby to tutaj jeszcze poprzeć cytatem z Biblii, otwórzmy proszę Psalm 50, werset 12. Psalm 50, werset 12. To jeżeli chodzi o to, że Bóg tak naprawdę nie potrzebuje żadnego wsparcia i pomocy, jest to po prostu tylko Jego wola, umieszczenie innych istot jako swoich pomocników w Jego planie zbawienia. Tutaj mamy szerszy kontekst, ludzie, którzy składają ofiary, ale odrzucają posłuszeństwo, do nich skierowane są te słowa. Czytamy, gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Takich fragmentów w Słowie Bożym jest więcej, to chciałem tylko zacytować jako dowód, że faktycznie Bóg wybrał ludzi do dzieła restytucji, bo taka jest Jego wola, chociaż jest w stanie oczywiście wszystko wykonać samodzielnie. Ale tak jak my rozumiemy, Bóg, który jest największy, który sam jedyny jest Stwórcą, chce służyć wszystkim co najlepsze swoim stworzeniom i też pragnie, aby Jego stworzenia służyły sobie wzajemnie, w sposób pełen miłości, w sposób jak umieją to najlepiej. Więc do podniesienia ludzkości ze stanu upadku i grzechu, Bóg powołał samych ludzi. Tak w skrócie możemy powiedzieć. Więc współcześnie moglibyśmy powiedzieć, jak to się mówi w języku w wielu firmach, Bóg oddelegował to zadanie, przygotowując odpowiednie kadry. Gwiazdy, czyli te symboliczne, duchowe potomstwo Abrahama, to najważniejsza część ludu Bożego, która ma przeprowadzić restytucję. Są to istoty, łącznie z naszym Panem, które same kiedyś były ludźmi, potrafią wczuć się we wszelkie słabości, tak jak nasz Pan, mimo że żył tutaj na ziemi jako człowiek doskonały, poznał, jaka jest niedola ziemskiego człowieka, ponieważ żył też w ciele i sam wiele wycierpiał. Tak samo jego oblubienica, jego Kościół, 144 tysiące tych kupionych z ziemi jego drogocenną krwią, którzy będą z nim brali udział jako Królestwo Boże, jako Boży rząd w restytucji, tak samo wyniosło z życia ziemskiego wszystkie te doświadczenia, które pozwoliły im po pierwsze zrozumieć, jaki jest stan upadku, przez własne posłuszeństwo, przez zaparcie się świata i samego siebie udowodniły swoją wierność do samego końca, a tutaj będą głównymi wykonawcami Bożej woli w podnoszeniu ludzi ze stanu upadku. We wcześniej zacytowanych wersetach też został wspomniany piasek, czyli potomstwo cielesne. Piasek symbolizuje tych, którzy będą wykonywali wolę Bożą odnośnie restytucji na ziemi. Oczywiście tak jak gwiazdy przewyższają swoją chwałą piasek, tak nie możemy porównywać tego piasku, tych przedstawicieli symbolizowanych w piasku do stworzeń duchowych w boskiej naturze, do naszego Pana i 144 tysięcy maluszkiego statka oblubienicy Chrystusowej. Natomiast będą mieli tutaj na ziemi też bardzo, bardzo ważne zadania jako reprezentanci na ziemi bezpośrednio Królestwa w fazie duchowej. W psalmie 45:17 czytamy wzmiankę właśnie o nich. Psalm 45:17 czytamy: zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Tutaj słowa są o naszym Panu Jezusie Chrystusie i faktycznie cieleśnie ci wierni wieku żydowskiego, patriarchowie i wszyscy prorocy, którzy nierzadko swoją wierność Bogu przypłacili życiem, tak jak mówiliśmy w poprzednich wykładach, dostaną tą ważną funkcję, funkcję książąt. Oni co prawda według ciała byli przodkami naszego Pana, ale ponieważ nasz Pan swoją świętą krwią wykupił całą ludzkość, usynowił ich i w ten sposób można powiedzieć, że byli jego ojcami, a teraz zostali jego synami, tak jak i wszyscy inni członkowie ludzkości. Tak więc widzimy, że wybór ludu Bożego, wybór Izraela Bożego jest ściśle powiązany z Bożym planem zbawienia i mimo nauk różnych chrześcijańskich denominacji absolutnie nie oznacza, że Bóg jednych przeznaczył od razu na zbawienie, a innych odrzucił. Nie. Ci, którzy są posłuszni, którzy okazali wierność i którzy kochają Boga ponad wszystko, po tym, kiedy sami zadbali już o swoje zbawienie, mają zająć się pomaganiem wyprowadzania reszty świata, który do wierności żadnych ciągot w tej chwili nie ma. Tak więc ten lud Boży, Izrael, składający się z głównej części w sferze duchowej, czyli maluczkiego statka, oczywiście głową jest nasz Pan Jezus Chrystus, wiemy, że ci, którym nie udało się dochować wierności i nie mogli otrzymać korony, nie mogli stać się członkami oblubienicy Chrystusowej, także przypadnie zaszczyt na niestety już dużo, dużo niższym poziomie, bo oni będą jak gdyby pomocnikami Chrystusa, głowy i ciała w dziele restytucji. Jest to wielka kompania. Ale teraz już przechodzimy do tej ziemskiej części potomstwa Abrahamowego, czyli starożytnych godnych, cielesnych Izraelitów, chociaż nie wszyscy byli cielesnymi Izraelitami, bo na przykład Noe, kiedy żył, okazał swoją wierność Bogu, chociaż jeszcze wtedy nie było mowy o zaistnieniu narodu izraelskiego. Ale chodzi tutaj o tych wszystkich, którzy mają być właśnie wyznaczeni książętami, którzy mają być tą klasą pośredniczącą w rządach niebiańskiego królestwa. No i później jeszcze mamy młodocianych godnych, czyli ludzi z różnych narodów, którzy poprzez swoją wierność zostali zaszczyceni tym tytułem w czasie, kiedy już drzwi do wysokiego powołania, do zostania członkiem oblubienicy Chrystusowej zostały zamknięte. To, co pokrótce przedstawiłem, to są klasy ludu Bożego. Oczywiście zainteresowani powinni poszukać sobie, jeżeli potrzebują takich informacji. My dzisiaj ogólnie mówimy o Izraelu jako takim, bez wnikania w szczegóły, na jakie klasy on się jeszcze dodatkowo dzieli. Pytanie, dlaczego w Bożym planie najpierw pojawił się Izrael cielesny, czyli wiemy, że najpierw był wiek patriarchów, kiedy nasz Stwórca miał kontakt bezpośredni tylko z jednostkami. Potem wiek żydowski, kiedy potomkowie Jakuba zaczęli się rozrastać liczebnie i stanowili w końcu naród żydowski. Dlaczego właśnie najpierw miał być w Bożym planie ten Izrael cielesny, a dopiero potem Izrael duchowy? Obydwa Izraele, i cielesny, i duchowy, miały hipotetycznie od Boga to samo zadanie i miały takie same obietnice. Za dochowanie wierności, za wypełnianie Bożej woli w czasie wieku żydowskiego ona była przedstawiona w zakonie, czyli w przykazaniach Bożych, mieli zostać królewskim kapłaństwem, mieli błogosławić całą ziemię. To, że Izrael cielesny nie sprostał temu powołaniu, to już jest sprawa związana z niewiernością. Dzisiaj dalej będziemy też mówić, bo ta niewierność tak naprawdę szczególnie objawiła się w czasie żniwa, w czasie obecności naszego Pana. Oczywiście nasz Stwórca przewidział, jak będą rozwijały się te wszystkie wydarzenia. I stąd obiecał Abrahamowi od razu, że to potomstwo będzie i takie jak piasek, i takie jak gwiazdy. W symbolice biblijnej już Nowego Testamentu jest mowa o dwóch kobietach. Jedna była żoną Abrahama, to Sara, a druga, Hagar, była tylko jego nałożnicą. Pamiętamy tę historię, kiedy przez wiele lat Sara nie mogła dać Abrahamowi potomka. Postanowiła, że będzie miał tego potomka z jej służącej Hagar, Egipcjanki. I faktycznie ten pierwszy syn Abrahama, Ismael, urodził się z niewolnicy, z Egipcjanki, z Hagar. Ale potem, dzięki Bożemu błogosławieństwu, w cudowny sposób, także Sara urodziła syna. I oczywiście ona była tą prawowitą żoną, tą, z której potomstwo było prawowite. Jak czytamy w liście do Galatów 4, 22-26, może otwórzmy to, najpierw zacytujemy sobie te wersety i będziemy mogli je omówić. Galatów 4, 22-26, tutaj apostoł Paweł omawia tę symbolikę, te typy tego, co jest ukazane w tych dwóch kobietach. Galatów 4, 22 do 26. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej według obietnicy. Ma to znaczenie alegoryczne, w oryginale typiczne. Te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi na niewolę, w niewolę, jest nim Hagar. Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. Tutaj mały komentarz, oczywiście wszyscy wiemy, ale wspomnę, że w czasie, kiedy te słowa były pisane przez apostoła Pawła, naród żydowski istniał jeszcze w Palestynie, chociaż to były już ostatnie lata istnienia tego narodu wtedy w pierwszym wieku. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. Więc podsumowując, tutaj apostoł Paweł pisze, że obie kobiety, Hagar i Sara, symbolizują dwa przymierza. One symbolizują Hagar, dom sług, dom żydowski cielesny, natomiast Sara, dom synów, dom duchowy, który miał się dopiero pojawić w przyszłości. W Piśmie Świętym znajdziemy jeszcze inne typiczne odniesienia właśnie do tych dwóch domów, cielesnego pod zakonem i tego duchowego pod łaską, ale tak jak czytamy w wymienionych wcześniej wersetach Galatów 4, 22-26 na samym końcu, to co miało charakteryzować dom cielesny, dom sług, to była niewola, czyli życie pod zakonem, życie uzależnione od wypełniania Bożych przykazań. Natomiast ten dom synów miał charakteryzować się wolnością, ponieważ ta niebiańska Jerozolima, która była ich matką, jest miastem wolnym i jest w górze, a nie na ziemi. Więc całkiem krótko, co oznacza ta wolność? Bo oznacza to, że chrześcijanie nie mieli żyć pod jarzmem zakonu. Zakon żydowski regulował wszystkie dziedziny życia, te najważniejsze, no bo nie można powiedzieć, że kompletnie wszystkie, ale jego wypełnienie było niemożliwe dla cielesnego człowieka. Jak uczymy się z Pisma Świętego, jedynym człowiekiem, który wypełnił zakon, był człowiek Jezus Chrystus, nasz Pan, który w doskonałym ciele ludzkim spędził tutaj ten czas życia na ziemi między ludźmi i on jako jedyny dotrzymał wszystkich przykazań zakonu. W liście do Galatów, tym samym 5:1, Galatów 5:1, czytamy: Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Co to znaczy? Apostoł Paweł chce tutaj podkreślić, że wiek żydowski z jego wymaganiami wobec ludzi już został zakończony. Wiek Ewangelii, który się właśnie rozpoczął, nie polega na przestrzeganiu zakonu, na noszeniu codziennie tego jarzma, I Izrael duchowy miał starać się czcić Boga duchem i prawdą, czyli w sposób zupełnie inny niż ten opisany skrupulatnie przez przepisy prawa żydowskiego. Apostoł Paweł zresztą starał się w jakiś sposób tępić takie zachowania, które były bardzo, bardzo powszechne wśród chrześcijan pochodzących z Żydów, którzy cały czas uważali, że należy kurczowo trzymać się zakonu. Głównym argumentem było to, że nasz Pan Jezus Chrystus właśnie po to poniósł śmierć między innymi, żeby wymazać ten obciążający ludzi list dłużny, jak zostało to gdzie indziej nazwane, ponieważ nie taka była rola zakonu, żeby przynieść zbawienie. O tym powiemy dalej, dlaczego właśnie ustanowiony był zakon. Zakon, mimo że nie był możliwy do wypełnienia przez ziemskiego, grzesznego, upadłego człowieka, miał swoją bardzo ważną rolę do spełnienia. Był, krótko mówiąc, wychowawcą prowadzącym do Chrystusa. W Biblii jest tutaj użyte słowo pedagog. Ono oznaczało w Grece niewolnika, który odprowadzał dzieci do szkoły. I to jest bardzo dobra też figura ukazująca prawo żydowskie jako ten czynnik, który jakby za rękę miał ukazać ludziom, jak bardzo nie potrafią sami siebie zbawić i jak bardzo potrzebny jest nim odkupiciel. Przestrzeganie wszystkich 613 przykazań zakonu, nakazów i zakazów miało gwarantować człowiekowi teoretycznie życie, bo w ten sposób człowiek, zgodnie z Bożą obietnicą, miał zaskarbić sobie usprawiedliwienie. Oczywiście ta forma usprawiedliwienia jest całkowicie hipotetyczna, tylko już z tego powodu, że nikt oprócz Pana Jezusa nie mógł wypełnić zakonu. Wszyscy bowiem, którzy żyli pod zakonem na przestrzeni wieków i tak w końcu umarli. A to jest najlepszy dowód, bo wiemy, Bóg zawsze dotrzymuje swojego słowa, więc gdybyśmy się dowiedzieli, że ktoś z Żydów żyje, żyje i nie umiera, to hipotetycznie byłaby to osoba, która po prostu dotrzymuje wszystkich przykazań zakonu. Wiemy, że nic takiego nie miało miejsca i wszyscy ci, którzy urodzili się i żyli pod zakonem, tak czy inaczej umarli i umierają cały czas. Nasz Pan Jezus Chrystus jako doskonały człowiek wypełnił zakon. Nie było to oczywiście takie łatwe, no bo musimy sobie wyobrazić, że nasz Pan mimo swej doskonałości był otaczony niedoskonałymi ludźmi. Też stąd przychodziły na niego rozmaite pokusy. Nie było to, powiedzmy, coś, co określamy jako bułka z masłem, żeby przeżyć życie w posłuszeństwie zakonu, będąc otoczonym grzesznikami codziennie. Tym bardziej, że reguła zachowywania zakonu, jak wiemy, była taka, że wystarczyło naruszyć jedno przekazanie i przez naruszenie tego jednego przykazania przestępowało się już automatycznie cały zakon. Więc, no, tak jak sobie nieraz możemy pomyśleć, ze względu na nasz upadły stan, jak długo możemy przeżyć, ile godzin, nie upadając w jakiś sposób, nie grzesząc. Zależy to od naszej kondycji pewnie danego dnia, natomiast wiemy, że tak czy inaczej upadek wynikający z naszego grzesznego stanu się przydarzy. Tak samo każdy Żyd, który miał żyć pod zakonem, i tak zgrzeszył w końcu, i tak jak czytamy, przez przestąpienie jednego przykazania przestępował cały zakon. Jeżeli jest ktoś tym zainteresowany, to rozdział 10 listu do Rzymian wiele mówi właśnie na ten temat, na temat żydowskiego zakonu i to, jak on odnosił się później do naśladowców Chrystusa. Krótko tylko zacytujemy z tego rozdziału 10:5, Rzymian 10:5, tam czytamy: Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa. Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. To jest dla potwierdzenia tego, co powiedziałem, czyli faktycznie, gdyby ktoś przestrzegał zakon, nie wnikając już w szczegóły, bo wiemy, że ofiara naszego Pana była nieodzowna i bardzo potrzebna, ale czysto teoretycznie, gdyby był człowiek, który byłby w stanie cały zakon żydowski wypełnić, on by nie umarł. Po prostu w nagrodę za to Bóg pozwoliłby mu żyć. Jaka była więc tutaj rola zakonu? To po pierwsze udowodnienie ludziom, że człowiek sam nie jest w stanie zasłużyć na usprawiedliwienie i co z tym związane jest na życie wieczne. Bez zakonów, bez tych skrupulatnych przepisów prawa żydowskiego nie było też by poznania grzechu. No bo jak można mówić o przestępowaniu jakiegoś prawa, jeżeli nie jesteśmy zaznajomieni, jeżeli to prawo nie istnieje? Przepisy można złamać tylko wtedy, kiedy zostały sformułowane. Najczęściej jest to na piśmie, tak żeby można było się przed sądem później odwoływać do tych przepisów. Muszą być jasno sformułowane i chociaż mówi się, że nieznajomość przepisu nie zwalnia z ich przestrzegania, to najlepiej, żeby ci, którzy mają je przestrzegać, rzeczywiście dobrze je znali. W systemie żydowskim, w czasie wieku żydowskiego, naród miał być zapoznawany z treścią zakonu, tak żeby ta wiedza była co jakiś czas odświeżana, żeby wiedzieli, w jaki sposób należy, a nie należy postępować. Więc żydowskie prawo miało ukazywać ludziom, że grzeszą, że ich życie wobec Bożej sprawiedliwości to po prostu jedno wielkie pasmo upadków. W Rzymian 7 czytamy też coś niecoś o tym. 7, 7 rozdział, werset od 7 i 8. Przepraszam. Cóż więc powiemy? Że zakon jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie. Nie poznałem grzechu, jak tylko przez prawo, bo i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. Więc tutaj dla potwierdzenia tych słów, tak, zakon nie był tylko dlatego, że takie było widzimisię naszego Stwórcy, ale żeby wykazać, żeby wykonać pewną pracę, wtedy w narodzie izraelskim, ale wiemy, że ta wiedza ma zalać całą ziemię i wszyscy ludzie dowiedzą się, a naród izraelski w czasie wieku żydowskiego będzie właśnie przykładem, że potrzebujemy zbawcy, że nie na darmo nasz Pan przyszedł i zapłacił okup. Zakon miał uświadomić ludziom, że nie są w stanie samodzielnie po prostu zapracować na usprawiedliwienie przed Bogiem, a wszystkie te próby są daremne. I że odkupiciel jest bardzo, bardzo potrzebny. Tak więc przez te wychowawcze cele w swoim planie Bóg postanowił umieścić wiek żydowski, wiek zakonu. Oczywiście można też tutaj mówić, że gdyby nie doszło do takiego wypróbowania, niektórzy ludzie mogliby twierdzić, skąd wiadomo, że nie zapracowalibyśmy sobie sami na zbawienie, jeżeli nikt nie dał nam takiej szansy. Więc tą szansę ludzie otrzymali, polegli i na niej i jest to kolejny dowód i dla samych Żydów, którzy, jak wiemy, w przyszłości poznają, kto jest prawdziwym Mesjaszem, kto jest prawdziwym Odkupicielem i dla wszystkich narodów, dla wszystkich, dla każdego pojedynczego człowieka, którego obejmuje ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie to po prostu dowód, że ta ofiara to jest jedyne, co nas ratuje przed Bożą sprawiedliwością. Kiedy ten czas obowiązywania zakonu, istnienia Izraela cielesnego już dobiegł końca, wtedy przyszedł nasz Pan. W tym czasie już zakon spełnił swoją rolę. Wiemy, że historycznie cielesnemu Izraelowi różnie się wiodło. Możemy powiedzieć w takim wielkim skrócie, że wtedy, kiedy okazywali posłuszeństwo prawu Bożemu, kiedy byli posłuszni i wierni, wtedy wiodło im się lepiej. Natomiast kiedy łamali te przykazania, Bóg zsyłał na nich w konsekwencji różne kary. Kiedy nasz Pan przyszedł, złożył ofiarę okupu, i zapoczątkował wielką zmianę dyspensacyjną. W tym czasie już można powiedzieć, że w taką odstawkę poszedł Izrael cielesny, a na arenie pojawił się Izrael duchowy. Od tej pory nie uczynki zakonu, nie przestrzeganie prawa mojżeszowego miało usprawiedliwiać ludzi przed Bogiem, ale wiara. Wiara w przelaną krew naszego Pana miała być podstawą usprawiedliwienia, a nie same uczynki. Uczynki miały mieć swoją wagę, o ile wynikały z wiary. Tak jak u Jakuba czytamy, jeżeli ktoś przejawia wiarę i posłuszeństwo wobec Boga i jest skierowany miłością, oczywiście nie zostawi swoich duchowych braci w potrzebie, chociażby materialnej czy jakiejkolwiek innej, I w ten sposób te uczynki miały być po prostu dowodem przejawianej wiary. Bo jak czytamy też w liście do Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa w ten sposób. No co z tego, że można mówić, że jest się wierzącym, wiernym nawet, jeżeli zaniedbuje się potrzeby swoich braci w Chrystusie, swoich bliskich. To tylko jeden z przykładów, bo oczywiście można też dyskutować tutaj w wielu innych aspektach, kiedy ta wiara przejawiana okazuje się, że jest wiarą martwą. Więc usprawiedliwienia z wiary w przelaną krew naszego Pana miało być podstawą pojednania z Bogiem. Tak w zasadzie miał wyglądać też teoretycznie lud Boży przez cały wiek Ewangelii. Miał się trzymać swojego odkupiciela, a Boga czcić duchem i prawdą, a nie przez samo spełnianie uczynków zakonu. Przepraszam. Jako rezultaty tej wiary, jak wspomniałem, miały być uczynki miłości i miłosierdzia. Wiemy jednak, że wcale nie tak gładko szło wszystko przez wiek Ewangelii i że ten długi okres w życiu ludu Bożego na marginesie, on trwał dokładnie tyle samo, co wiek żydowski, że ten wiek był bardzo burzliwy. Chociażby z tego powodu, że bardzo szybko z ludu Bożego zaczął się wyłaniać ten nominalny lud, lud tylko z nazwy. O tym już mówiliśmy w poprzednich wykładach, więc tak samo jak w wieku żydowskim byli prawdziwi Żydzi, w których nie było fałszu i ci, którzy tylko nazywali się Żydami, tak samo i w wieku Ewangelii obok Izraela duchowego prawdziwego, tego prawdziwego, wiernego, który w swoim sercu, swoją miłością wobec Boga udowadniał, że wszystko to docenia, te wszystkie wspaniałe obietnice, te wszystkie wspaniałe Boże dary. Byli też chrześcijanie, którzy nie brali tego wszystkiego poważnie, a trzymali się religii chrześcijańskiej już z bardziej samolubnych pobudek, na przykład. Obie części, i nominalna, i prawdziwa, w obydwu wiekach miały żyć obok siebie. I tak naprawdę trudno poznać, która część jest która, poza może bardzo jaskrawymi przypadkami, ponieważ jak wspominałem wcześniej, my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć swoimi ludzkimi oczami. Bóg widzi serce i On osądza każdego. Wie, jakie są pobudki, czy są szczere, czy są nieszczere, czy ktoś faktycznie oddaje Jemu cześć w duchu i prawdzie, czy tylko na pokaz, a tak naprawdę nie przywiązuje wagi do pobożnego życia w tym właściwym znaczeniu. Miał przyjść jednak czas, i zostało to zapowiedziane, kiedy te różnice pomiędzy prawdziwym i nominalnym ludem Bożym miały stać się bardzo widoczne. I właśnie tutaj przechodzimy do omówienia w wieku żydowskim i w wieku Ewangelii czasu żniwa. Czas żniwa też jest, jak rozumiemy, należy też brać pod uwagę jako analogiczne okresy, równoległe czasowo. One miały wyodrębnić tą prawdziwą część i uhonorować ją na tle tej części nominalnej. Jeżeli chodzi o wiek żydowski, to tutaj zostało użyte porównanie ziarno i plewy, przy czym ziarno no to jest to prawdziwa ta część Izraela, a plewy to, co jest odrzucane, to, co jest niepotrzebne jako nominalna, to w wieku Ewangelii mamy pszenicę i konkol. Pszenica oczywiście prawdziwy Kościół Chrystusowy, prawdziwi naśladowcy naszego Pana, a konkol to ci, którzy nominalnie na tym jednym polu rośli razem. I tutaj wrócimy do myśli z 8 rozdziału Księgi Izajasza. To chyba na pierwszym wykładzie o Izraelu, o dwóch domach izraelskich wymieniliśmy ten werset, bo on odnosi się bezpośrednio właśnie do okresu żniwa. Żniwa wieku żydowskiego i żniwa wieku Ewangelii. Izajasza 8, 13 do 15. Izajasza 8, 13 do 15. Tam czytamy. Pana zastępów Jego uświęcajcie, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszą trwogą. On będzie dla was świątynią, ale i kamieniem potknięcia, i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. I wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usiedleni i pojmani. Przepraszam. Tutaj proroczo właśnie zostało zapowiedziany czas żniwa wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Oczywiście te pierwsze słowa, żeby uświęcać Pana, że on miał być bojaźnią i trwogą, zostały skierowane do prawdziwej części Izraela, ale te słowa, że będzie potknięcią i skałą, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów izraelskich, oczywiście opisują tą część nominalną. Jeżeli chodzi o żniwo wieku żydowskiego, wcześniej już wspominaliśmy, jak na przykład nasz Pan odnosił się do faryzeuszy, sadyceuszy, do ich nauk, do tych ludzi, którzy wyznawali wierność Bogu swoimi ustami przez modlitwy, przez pokazywanie swojej pobożności, ale w gruncie rzeczy ich serca były oddalone od Boga. Nasz Pan na koniec wieku żydowskiego przyszedł osobiście jako żniwiarz i rozpoczął dzieło rozdzielania prawdziwego nasienia od pustych plew. Dzieło, które zapoczątkował nasz Pan, było prowadzone przez niego osobistym głoszeniem poselstwa, potem było kontynuowane przez jego uczniów. Tutaj odnośnie tego możemy przeczytać w Mateusza 3, 11 i 12. To są słowa Jana Chrzciciela. Mateusza 3, 11 i 12. Czytamy. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Tutaj już Jan Chrzciciel proroczo zapowiada tą wielką zmianę, która miała lada chwila nastąpić. A co odnosi się żniwa? Czytamy dalej w wersecie 12. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Tak, ta część w wersecie 12 już jest mniej optymistyczna. Trzeba tutaj nadmienić, że ten ogień nieugaszony, który miał dotknąć plewy, te puste, niepotrzebne, nominalną część ludu Bożego, to po prostu jest symbol doświadczeń i narodowego zniszczenia cielesnego Izraela, które zostało zakończone w 70 roku naszej ery zniszczeniem Jerozolimy przez Rzymian. Nie jest to zapowiedź piekielnych mąk, nie jest to zapowiedź totalnego, wiecznego odrzucenia narodu izraelskiego, bo wiemy, że w wielu innych miejscach w Biblii Bóg przekazuje nam, że czas Izraela miał czas łaski Izraela miał się zakończyć, natomiast po zakończeniu wieku Ewangelii nasz Stwórca miał powrócić do tych, którzy przecież mimo, że cieleśnie i mimo, że w niedoskonały sposób byli dziedzicami wspaniałych obietnic danych Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Działalność Pana Jezusa na końcu wieku żydowskiego, czyli podczas żniwa, wcale nie miała polegać na tym, żeby z pogan uczynić Żydów. Na zasadzie, że ponieważ prawdziwy cielesny Izrael nie dopisał, to teraz będziemy wprowadzali pogan, żeby stali się Żydami i żeby cały czas istniał cielesny Izrael. Nie. Zadaniem naszego Pana jako żniwiarza było wykazać, kto faktycznie jest prawdziwym sługą Bożym, kto jest prawdziwym Izraelitą. I wyniki działalności naszego Pana udowodniły, że tylko nieliczni okazali się tymi prawdziwymi Izraelitami. Czyli tak jak czytaliśmy na poprzednim chyba wykładzie o Natanaelu, Izraelitami, prawdziwymi, w których nie było fałszu. Tutaj jeszcze krótko, już nie będziemy sprawdzali, powołam się na inne miejsca w Biblii, na przykład do swojej własności przyszedł, ale swoi, czyli jego dom, nie przyjęli go. Tutaj jest sparafrazowane. Oczywiście nominalny dom żydowski obraził się, potknął się, uznał naszego Pana za zgorszenie i nie rozpoznał go. ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo i wolność stać się dziećmi Bożymi. Jak czytamy też, nominalny Izrael cielesny nie rozpoznał czasu swego nawiedzenia, ponieważ jego oczekiwania były zupełnie sprzeczne z tym, co było w rzeczywistości. Oczekiwał potężnego Mesjasza króla na taki ludzki sposób, no i oczekuje go po dziś dzień. Pierwsza obecność naszego Pana nie spełniła więc oczekiwań niedoskonałych ludzi, ponieważ są grzeszni, odrzucili tego, na którego pozornie jako naród czekali przez całe stulecia. O tym, że jest to czas żniwa, zakończenie wieku żydowskiego, wspomniał sam nasz Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana 4,35 czytamy taką wzmiankę. Jana 4,35 czytamy. Czyż nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Tutaj nasz Pan, jak pamiętamy, rozesłał uczniów później, na przykład wszędzie tam, gdzie zamierzał sam zajść, do wszystkich miejscowości, mieli oni najpierw przygotować jak gdyby tych słuchaczy, żeby sprawdzić, czy ich oczy duchowego wzroku i uszy duchowego słuchu mogą być otwarte. Jak już wspominaliśmy, nie był to niestety częsty przypadek. Wiek żydowski zakończył się żniwem, tak jak i wiek Ewangelii miał zakończyć się żniwem. I ten wiek żydowski, jak wspominałem, pod wieloma względami miał być takim prototypem, miał być analogią do tego, co miało stać się na zakończenie wieku Ewangelii, czyli tego, co już dotyczyło tego wyższego domu chrześcijańskiego, domu synów, a nie domu sług. Nasz Pan jako przepraszam, w Łukasza 10:1 czytamy właśnie to, jak nasz Pan rozesłał tych uczniów po dwóch, zanim poszedł osobiście odwiedzić poszczególne miejscowości. O tych uczniach, którzy zostali przez naszego Pana posłani, też czytamy, że ich zadaniem jako pomocników żniwa było zbieranie tego, czego sami nie siali, czyli zbieranie nasienia, które w rzeczywistości było przez całe stulecia siane przez proroków, przez wszystkich tych, których Bóg wysyłał do swojego ludu. O ile w przypadku żniwa wieku żydowskiego mówimy przepraszam, o ziarnie i plewach, to odnośnie zakończenia wieku Ewangelii mamy inne porównanie, troszeczkę inne. Mówimy tutaj o pszenicy i o konkolu. Jak wiemy, pszenica to jest zboże, które zostało zasiane po to, żeby zebrać plon, żeby z tego była korzyść. Natomiast konkol to jest chwast, który niestety pleni się wśród tej pszenicy. Na samym początku wzrostu okazuje się, że pszenica i konkol wyglądają bardzo podobnie. Z tego też względu wyszło zarządzenie, że i pszenica, i konkol przez cały okres wieku Ewangelii miały rosnąć razem obok siebie. A dopiero przy żniwie konkol miał zostać wyrzucony na spalenie, a pszenica zebrana do spichlerza. Jeżeli chodzi o zakończenie żniwem wieku Ewangelii, czyli oddzieleniem pszenicy od konkolu, to tutaj czytamy w 14 rozdziale Objawienia, wersety 14 i 15. Objawienie 14, wersety 14 i 15. I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku. Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi. Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. Musimy oczywiście tutaj pamiętać, że Księga Objawienia to jest księga symboliczna i też tak traktować trzeba te wszystkie symbole właśnie wymienione. Żniwiarzem tutaj był tak samo nasz Pan, A sierp to jest prawda, która wówczas została objawiona, prawda okresu paruzji, obecności, w której naszego Pana. I tak został właśnie zapoczątkowany i przeprowadzony zbiór pszenicy, czyli, mówiąc w skrócie, oddzielenie Kościoła wieku Ewangelii prawdziwego od nominalnego. Tutaj jest następne podobieństwo. Podobnie jak dom cielesny żydowski, również duchowy ten dom nominalny nie rozpoznał i do tej pory nie rozpoznaje tego czasu, jaki nastąpił. Pszenica była przez całe stulecia zaduszana na polu pańskim przez pleniący się konkol. Tylko prawdziwy duchowy Izrael szedł faktycznie za słowami swojego mistrza i pana przez rezygnację ze swojej woli, przez zapieranie się tego wszystkiego, co ziemskie, przez spoglądanie oczyma wiary ku swojemu Stwórcy i ku swojemu Odkupicielowi. Czyli przez używanie tego duchowego wzroku. Tylko prawdziwy duchowy lud Boży był umarły dla tego, co cielesne i przyziemne, i faktycznie oczekiwał na drugie przyjście swojego Pana i Mistrza. I tak było też przez całe stulecia, bo wiemy, że system papieski na przykład w pewnym momencie postanowił w ogóle przestać oczekiwać na wtórną obecność, na powrót swojego Pana i zaczął uprawiać ten symboliczny nierząd z królami ziemi, kiedy już chrześcijaństwo stało się praktycznie państwową, cielesną taką formą oddawania czci Bogu, która miała niewiele wspólnego z naukami założyciela, czyli naszego Pana. Żniwo żydowskie trwało 40 lat od czasu pomazania naszego Pana w roku 30 i trwało aż do roku 70, kiedy ostatecznie została zniszczona Jerozolima, a cały naród żydowski cielesny został rozpędzony. Żniwo wieku Ewangelii, jak wiemy z chronologii biblijnej, rozpoczęło się w roku 1874 i miało się zakończyć wraz z końcem czasów pogan, czyli w roku 1914. To jest analogiczny okres 40 lat. To, co łączy obydwa okresy, to jeszcze fakt, że cielesny i duchowy dom izraelski, czyli naród izraelski wtedy, kiedy przyszedł nasz Pan w ciele, jak i chrześcijaństwo teraz, przy której obecności naszego Pana, mogło się potknąć o naszego Pana, mogło zgorszyć się, obrazić, tak jak czytamy tutaj w Księdze Izajasza, właśnie dopiero w chwili Jego przyjścia. Bo w obydwu przypadkach oni zupełnie inaczej sobie to wyobrażali. Tak jak już wcześniej wspominałem, naród żydowski wyobrażał sobie, że to będzie potężny król na wzór władców, którzy wówczas panowali, który wyzwoli Izraela. Jeżeli chodzi o dom duchowy, to tutaj sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ wierzenia odnośnie powrotu naszego Pana i jego celu bardzo ewoluowały przez stulecia i różne grupy religijne w obrębie chrześcijaństwa różnie sobie to wyobrażają. Na przykład tak, że nasz Pan miał faktycznie przyjść, tylko zabrać swoich i spalić całą ziemię. No to jest już to, co wspominaliśmy, czyli faktycznie tylko tych, którzy zostali uznani za wierni, za wiernych, zabrać do nieba, a resztę spalić i to miał być cel przyjścia naszego Pana. Jak wiemy, jak już wspominaliśmy też wcześniej w dzisiejszym wykładzie, nie taki jest wcale cel, bo cel jest błogosławienie całej ludzkości. Więc w ten sposób i cielesny dom nominalny izraelski, i cielesny dom, i dom duchowy chrześcijański nie rozpoznały w równej mierze czasu swojego nawiedzenia. Mimo że my żyjemy w czasie, kiedy od czasów paruzji już minęło sporo czasu, obserwujemy w tej chwili już to, co się dzieje na świecie jako działania królestwa zmierzające do dekonstrukcji, do demontażu tego złego systemu, w jakim jest w tej chwili, w jakim znajduje się jeszcze świat, to rozmawiając z wieloma ludźmi, mimo że czujemy, że też okazują jakiś niepokój ze względu na bieżące wydarzenia. Rzadko kiedy usłyszymy, że właśnie chodzi o to, że przyszedł nasz Pan, że ma zrobić porządek, że czekamy na Królestwo Boże, które wreszcie obejmie całą ziemię, a wraz z nim wola Boża zacznie dziać się tutaj u nas na ziemi, tak jak się dzieje w niebie. Więc w ten sam sposób w czasie paruzji naszego Pana, czyli tak ściśle rzecz biorąc od tego 1874 do 1914 roku, tylko część chrześcijan rozpoznała, jaki szczególny to jest czas w dziejach ludzkości. I jak było to możliwe? Dlaczego te rzesze chrześcijan, podających się za chrześcijan, nie były w stanie rozpoznać tego czasu? Natomiast część prawdziwa rozpoznała. O tym czytamy też w liście Pawła do Rzymian, Rzymian 8:9. Rzymian 8:9 mówi: lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Więc tylko ci z ludu Bożego, tego nominalnego, którzy w rzeczywistości byli prawdziwymi naśladowcami Pana, prawdziwym Izraelem duchowym, byli w stanie rozpoznać i ustalić zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją wiedzą, sercem, że czas adwentu naszego, drugiego adwentu naszego Pana rzeczywiście już nadszedł. I tylko oni, którzy rzeczywiście na wszystko spoglądali oczami wiary, którzy mieli rzeczywiście oczy otwarte, żeby widzieć i uszy otwarte, żeby słyszeć, rozpoznali ten czas, czas drugiego przyjścia naszego Pana, czas żniwa. Oni zapierali się świata i swojego upadłego ciała, mieli być uważani za umarłych i umierających każdego dnia. W skrócie, nie byli częścią tego świata, tak jak też przepowiedział zresztą o swoich wiernych naśladowcach nasz Pan. Mieli patrzeć na to, co niewidzialne, a ponieważ to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest ziemskie. Obecność wtóra naszego Pana, czyli jego paruzja, była widoczna tylko oczami wiary. Tutaj jest właśnie ta różnica, bo nasz Pan co prawda dla nominalnego Izraela cielesnego był widziany oczami, ale jego poselstwo wydawało im się tak nieznaczące, tak skromne, tak nie mające żadnego wpływu, że nie byli w stanie też we właściwy sposób przejawiać wiary. Pamiętamy, że nasz Pan nie obiecał, że jego druga obecność będzie przebiegała w tej samej formie, mimo że wielu chrześcijan też spodziewa się, że będą ogniste obłoki, nasz Pan na rumaku i w ten sposób przyjdzie sądzić całą ziemię. Nie, ta druga obecność miała być niewidoczna dla ogółu ludzkości, miała być widoczna tylko i postrzegalna dla wybranych. Więc po zakończeniu wieku Ewangelii nastąpił ten czas i wtedy tak samo jak w wieku żydowskim, w żniwie wieku żydowskiego, plewy miały zostać wyrzucone, a zebrane ziarno. Tak samo w żniwie wieku Ewangelii miała zostać zebrana pszenica, a odrzucony konkol. Ten drugi adwent naszego Pana, tak jak wspominałem, mimo że już sporo czasu minęło od jego początku, odnosi się cały czas do naszych czasów, do czasów, w których my żyjemy, do dnia dzisiejszego, bo na przykład wielu ludzi, którzy uznają siebie sami za prawdziwych chrześcijan, teoretycznie, jeżeli posiadają taką wiedzę, właśnie za członków małżonki Chrystusowej, tak naprawdę wcale nie kroczy wąską ścieżką i nie chce kroczyć wąską ścieżką, mimo że jest to wzór pokazany przez teoretycznie ich Pana i pasterza. Wielu jest chrześcijan tylko z nazwy, a tak naprawdę przybierają pozór pobożności, a swoim życiem pokazują, że to życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Czyli uczynki, które spełniają, są przeciwne temu, w co teoretycznie wierzą. Jest wielu moralistów, którzy na przykład uznają, że kościół czy różne grupy religijne to mają znaczenie tylko, żeby podnieść swoją pozycję materialną i społeczną, że jest to takie właśnie miejsce dla oddawania się różnym tradycyjnym ceremoniom, wierzeniom, które w jakiś sposób mają po prostu im dopomóc, i tutaj każdy z własnego doświadczenia prawdopodobnie mógłby coś powiedzieć, ponieważ wiemy, że wielu jest takich, którzy chociaż biorą udział w ceremoniach religijnych, to wcale sercem nie lgną do religii, nie lgną do Boga. Są też tacy, którzy co prawda widzą, że coś jest nie w porządku, widzą, że ten nominalny kościół jest pusty, nie spełnia ich oczekiwań, ale idą z prądem i skoro inni też są zadowoleni z takiego stanu rzeczy, to dlaczego ja miałbym tutaj szukać coś głębszego? Myślę, że to się nie zmieniło od czasu drugiego adwentu naszego Pana i po dziś dzień trwa taki stan rzeczy. Być może tylko z małą tą różnicą, że z biegiem lat, z biegiem tych dziesięcioleci coraz więcej ludzi odchodziło od Boga i tak naprawdę chrześcijan na świecie, takich, którzy praktykują tą religię chrześcijańską, jest zdecydowanie mniej proporcjonalnie niż było wtedy właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Ale cały czas polegają na władzach ludzkich, nie czekają na królestwo, biorą udział w życiu politycznym w sposób bardzo rozemocjonowany czasami, bo wierzą, że sam człowiek jest w stanie zaprowadzić porządek na naszej planecie, więc w ten sposób tak naprawdę też zapierają się swojej wiary, bo jak wiemy, naśladowcy Pana mieli cierpliwie czekać na Niego, aż przyjdzie i zaprowadzi królestwo, o które sam nasz Pan kazał się modlić i prosić Boga. Tak więc tymi myślami chciałem się podzielić odnośnie różnic pomiędzy prawdziwym i nominalnym Izraelem. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten temat jest dużo bardziej szeroki. W tej chwili my żyjemy też już w takich czasach, kiedy z zainteresowaniem patrzymy, jak będą rozwijały się wydarzenia. Widzimy na przykładzie wielu osób ze swojego otoczenia, że faktycznie stan ich religijności jest różny. Natomiast bardzo pocieszające i budujące są też przykłady te pozytywne, kiedy wiemy, że jest dużo osób, które wiernie służą Bogu, które pokazują, że kroczą wąską ścieżką, które są dla nas naprawdę budującą społecznością i które mogą stanowić też wzór. Na tym zakończymy nasz temat porównania właśnie tych obydwóch domów, nominalnego i prawdziwego, w czasie żniwa.